Tak, nasz dzisiejszy temat to rozczarowanie, jak już wspomniałem na samym początku. Czy ktoś jest taki, kto się nie spotkał z rozczarowaniami w swoim życiu? Nie widzę takich. A w ostatnim czasie? W ostatnim czasie był ktoś taki, kto się czymś rozczarował? Nie ma nikogo. No proszę bardzo, to ja jestem chyba wyjątkiem. Nie, Jurek się chyba przyznaje, tak? Tak jest. Rozczarowań mamy mnóstwo dookoła siebie. Jedno z najważniejszych pytań, na które chciałbym dzisiaj odpowiedzieć w ogóle, dlaczego Pan Bóg dopuszcza do rozczarowań? Dlaczego Bóg nas rozczarowuje? Od razu mówię wprost, Bóg. Bo oczywiście możemy tam podać inne rzeczy. Zawsze są jakieś takie elementy typu jakaś organizacja, typu, że to jest, nie wiem, małżeństwo, typu, że to jest szkoła, praca, rząd, kościół przecież. Oczywiście w tych instytucjach są ludzie, tam jest zawsze ta druga strona, tam jest szef, który nie daje takiego wynagrodzenia, jak powinienem dostać, tam jest współmałżonek, który nie jest taki, jak powinien być, jak sobie to zaplanowaliśmy i zaprogramowaliśmy. Tam jest praca, która nie spełnia naszych oczekiwań. Tam są oczywiście nauczyciele, koledzy w szkole, jeżeli mówimy, którzy no też nas bardzo często rozczarowują. Ale jeszcze do tego oczywiście, no to najtrudniej, ale kiedy przypływie szczerości też potrafimy dodać, no ja też, tak? No ja też czasami oczywiście zdarza mi się, że ja rozczarowuję i jestem rozczarowany sobą, bo powinienem był coś zrobić, a nie zrobiłem, bo powinienem był się uczyć, a nie nauczyłem się i nie umiem dzisiaj, albo żałuję, że to powiedziałem, tak? Bywa takie rzeczy, zdarza się? Wam nie, tak? A nie, ktoś kiwa głową, tak? Jesteśmy rozczarowani, tak? Czy to jest jakaś instytucja, czy to jest osoba druga, czy to jestem ja sam. Ale tak jak powiedziałem od razu na samym początku, jesteśmy też rozczarowani Bogiem. Na początku idzie wszystko dobrze, tak? Jeżeli jesteśmy grzeczni, wszystko jest dobrze w rodzinie, wszyscy zdrowi, kupujemy, jeździmy na wakacje, jemy, różne rzeczy się dzieją, jest fajnie. Dopóki nie przychodzi jakiś dramat. Mniejszy lub większy, w zależności od człowieka. Przychodzi jakiś dramat, prędzej czy później, i pytamy się wtedy, dlaczego Pan Bóg do tego dopuścił? Dlaczego moje życie tak rozpadło się na kawałki? Boże, przecież jeżeli masz siłę, to mógłbyś coś zrobić. Albo nie masz siły, albo cię to nie obchodzi. Tak? Takie wnioski ludzie wyciągają. Pan Bóg nie zadbał, mijają dni, mijają tygodnie, czasami lata. Nie ma jego odpowiedzi. Wołam, proszę. Wszystko na nic. Dlaczego tak jest? Dlaczego ja taki jestem? Dlaczego Bóg gra nie fair? Może jest milczący, może jest obojętny? Ale kochani, wiedzmy to od razu od samego początku, nie jesteśmy jedyni w tym swoim przeżywaniu, ponieważ takich osób było mnóstwo w historii świata. Nie ma ani jednego człowieka, który by nie przeżywał w swoim życiu rozczarowania. Zacznę tak po prostu, co mi przyszło na myśl. Hanna, pamiętacie, tak, matka Samuela, tak? Płakała, jak długo płakała, ponieważ nie mogła mieć dzieci. Szydzono z niej, inne z niej szydzili, bo nie mogła mieć dziecka. Noemi, pamiętacie, zaczęło się od ekonomii, tak? Zwyczajna, prosta myśl, rachunek ekonomiczny, tutaj nie damy rady. To jest niemożliwe, żeby tutaj żyć w tym mieście, musimy się stąd wyprowadzić, więc idą na lepsze, tak? Idą na lepsze, wyjeżdżają do Irlandii, nie wiem, do Stanów, gdziekolwiek sobie to wymyślicie. I tam co się dzieje? Najpierw umiera mąż, później synowie. Boże! No gdzie jesteś? Wracają do domu, wraca sama, właściwie zwracają, to mówię, z synową jedną wraca do domu. Jak mówi? Nie mówcie do mnie Noemi, mówcie jak? Mara, gorycz, jestem przepełniona goryczą, jestem zgorzkniała. Co to w ogóle ma być? Jestem rozczarowana tym wszystkim, co mnie spotkało. Dawid, jak wcześniej został namaszczony na króla, a kiedy nim został? Dopiero kiedy miał 30 lat. Jak długo trwało i ile razy mówi, że łzy stały się moim pokarmem. Albo ten psalm, kiedy mówi, Boże mój, czemuś mnie opuścił. On przeżywał to, co później nawet sam Mesjasz przeżywał. Mojżesz, pastor największego zboru chyba na świecie. Tak? Ponad milion ludzi. I co? Ma świadomość, że ci wszyscy ludzie, dla których on jest pastorem, są niewierzący. Tak? Jest pastorem zboru, który jest niewierzący. To bardzo wyraźnie Biblia mówi. I oni nie wchodzą do ziemi obiecanej. Mało tego, z tego powodu, że jego zdenerwowali, on też nie wchodzi do ziemi obiecanej. Boże! Rozczarowujesz mnie. Można tak powiedzieć? Hiob. Taki porządny facet. Taki porządny facet. Ja rozumiem, gdybyś, Panie Boże, uderzył tamtego poganina z zagranicy. No, niech będzie mojego sąsiada tam z zamiedzy. On w ogóle o Ciebie się nie troszczy. Ja przecież ciągle się modlę, ciągle składam ofiary. Zależy mi na Tobie, Panie Boże. Dlaczego ja? Dlaczego ja? Że ktoś mógł o to wołać, to on mógłby być pierwszy. Dlaczego ja? Boże, przecież w Twoim ręku są wiatry. Ty wszystko w swoim ręku trzymasz. I to nie jest przypadek, że dmuchnąłeś akurat na dom, w którym były moje dzieci. Wszystkie naraz. Boże, rozczarowujesz mnie. Może tak być? Może tak być. Paweł, który już nawrócił się, chce służyć Bogu. Oddaje siebie Jemu całkowicie. I co ma cierń? Prawdopodobnie jest to wzrok. Nie ma hani. Mogłoby powiedzieć wielu, kto jeszcze ma zdrowy wzrok, ten nie wie, jak to jest, ale jeżeli ktoś ma trudności, duże trudności ze wzrokiem, pomyślcie o tym, że człowiek taki jeździ na krańce ziemi, mając słaby wzrok, tak? Musi jakąś korespondencję, żeby napisać list, musi zawsze kogoś prosić, bracie, zastanę się, usiądź, podyktuję ci list, tak? I musi dyktować te listy. Mówi trzy razy, Panie, wyjmij ten cierń z mojego ciała. Ja przecież ja Tobie chcę służyć. No wyjmij ten cierń. Wyjmij proszę ten cierń z mojego ciała. I Bóg mówi, dosyć masz, jeżeli masz łaskę moją. Mógł być rozczarowany. Ile razy zresztą lądował w więzieniach, biczowany i tak dalej. Mógł być rozczarowany. Miał wiele powodów ku temu. Piotr w tym momencie, kiedy wszystko się wali, mówi, a tam ile ryby łowić. Mam tego dosyć. Rozczarowanie. Zawiedzione oczekiwania. Ale jakie jest główne źródło naszych rozczarowań? To jest proste. Co to jest? To są nasze oczekiwania. Prawda? To są nasze oczekiwania. Oczekujemy czegoś. Oczekujemy od ludzi, oczekujemy od okoliczności, od mojej pracy, od tego właśnie współmałżonka, od dzieci oczekujemy. Też jesteśmy nieraz zawiedzeni czymś tam, co one zrobią. Oczekuję, że żona będzie mnie szanować, że mąż będzie kochać, że dzieci będą na poziomie jakimś tam, że rząd ułatwi mi życie i pracodawca da mi należną mi w ogóle wypłatę, tak? Na jakimś godziwym poziomie. Zobaczcie, co Bóg mówi w tym wszystkim. Bóg mówi, ja daję Ci wszystko. Ja daję Ci wszystko. Ja daję Ci wszystko. Nie ja daję Ci wszystko, tylko ja daję Ci wszystko, co Tobie jest potrzebne. Mówi, dałem Ci dużo więcej, niż na to zasługujesz. Dałem Ci swojego Syna, jedynego, jednorodzonego Syna. Sądzisz, że zasługujesz na szczęśliwe życie? Każdy z nas tak myśli, że należna nam jest sprawiedliwość i należne nam jest dobre życie, bo my nie jesteśmy tacy źli. To są nasze główne, podstawowe oczekiwania. Ma mi być dobrze i ma być sprawiedliwie. Prawda? To są nasze oczekiwania. Ale my jesteśmy przecież grzesznikami. My zasługujemy, to na co zasługujemy, to na śmierć, na potępienie, na wieczne oddalenie sprzed oblicza Bożego. A Bóg mówi, ja daję Ci wszystko. W Jezusie Chrystusie masz wszystko. W moim Synu masz wszystko, czego potrzebujesz. A mówię, nie, to za mało. Nie, to mi się nie do końca podoba. Ja innych zabawek oczekiwałem w swoim życiu. Rzymian 8:28, to jest ten główny tekst, na którym chciałbym się dzisiaj oprzeć, mówi tak, wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Jak muszę spojrzeć na swoje rozczarowanie? Muszę widzieć pewne światło. Pewne światło muszę widzieć. Jak mówiliśmy na naszym czwartkowym studiowaniu, tam gdzie mówiliśmy o tym, że ktoś chodzi w światłości, gdzie miłował brata i nie ma w nim zgorszenia. Długo zastanawiałem się nad tym zwrotem, co to takiego znaczy, ale sprawa jest prosta, oczywiście prosta jest. Bo jeżeli, zobaczcie, jeżeli nie ma w tobie światła, jeżeli człowiek się porusza w ciemności, to i sam potyka się i sam staje się dla kogoś potknięciem. Tak więc jestem rozczarowany, bo się potknąłem i jestem dla kogoś rozczarowaniem, ponieważ ja też mogę dla kogoś być takim potknięciem. Ktoś się o mnie potyka, jeżeli chodzimy w ciemności. Dlatego jest takie nawołanie, mamy chodzić w światłości, mamy chodzić w miłości, mamy trwać w Jego Słowie. Jego Słowo ma trwać w nas. To jest warunek niezbędny. Niezbędny. Chcesz tego szczęścia, chcesz tego spełnienia? Słowo Boże. Mówi, trwajcie w miłości mojej, trwajcie w moim Słowie. Ale tu potrzebujemy tego Bożego światła. Jakie jest to światło? Bóg jest miłością. Jaki jest Bóg? Bóg jest miłością. Jaki jest Bóg? Bóg jest suwerenny. Bóg robi to, co chce, jak chce, gdzie chce, kiedy chce. Bóg jest suwerenny. To nie my Jemu dyktujemy. On jest niezależny od nas. I wreszcie trzeci aspekt, trzecie takie światełko bardzo ważne. Zobacz to w perspektywie czasu. W perspektywie czasu. Zobacz na te swoje rozczarowanie z perspektywy wieczności. Bo najważniejsze w tym wszystkim jest to, co myślisz o Bogu. Co myślisz o Bogu? Zobaczcie, kiedy już tak odpowiadając po części na to pytanie, dlaczego Pan Bóg doprowadza, co dzieje się z dzieckiem, które jest już rozczarowane? Coś napotyka na problem. Co robi? Płacze, ale co robi z tym płaczem? Tato, nie wyszło mi, nie wychodzi mi, mamo, dlaczego on mi tak robi, bije? Przychodzi najczęściej do rodzica, prawda? I o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Z rozczarowaniem naszym. Bóg chce, żebyśmy do Niego przyszli. Bóg chce, żebyśmy Jego zobaczyli jako tego, który jest w stanie zaradzić naszym problemom. Ktoś powiedział w taki sposób, jeżeli tylko cząsteczka, jeżeli tylko atom w tym świecie nie jest na swoim miejscu, to Bóg nie jest Bogiem. Jeżeli jest jeden włos, który nie jest na swoim miejscu, to Bóg nie jest Bogiem. Jeżeli jest jedna planeta, która nie jest na swoim miejscu, to Bóg nie jest Bogiem. Bóg ma wszystko, wszystko pod swoją kontrolą. Bóg nad wszystkim panuje. I u tych, których Bóg kocha, we wszystkim współdziała ku dobremu. Będziemy dzisiaj oglądali film o tych, no, próba ogniowa. Tam właściwie są jakby problemy takie w małżeństwie. Bardzo ciekawy, bardzo inspirujący, już wielu z Was zna go, ale też inny film, chciałbym bardzo polecić. Obejrzałem go raz tak beznamiętnie, a później tak nurtował moje serce, właśnie odpowiada na takie pytania. Oto troje ludzi spotyka się w jakimś dziwnym miejscu i tam rozmawiają z pewną osobą, która odpowiada na ich problemy. Nie lubię zdradzać filmu, więc nie opowiem, ale wierzcie mi, to jest dobry film. Siedzi gdzieś mocno w moim sercu. Jeżeli mamy tego typu problemy, to jest taki film nawet w internecie, Spotkanie. Po prostu nazywa się Spotkanie. Bardzo polecam. Chcę przejść teraz do takiego małego opowiadania. To jest właściwie rozmowa, taki obraz wymyślony, ale bardzo prawdziwy, powiedzmy. Znamy osobę, która nazywał się Józef. Józef Barsabas, tak go nazywali. Nie, to jeszcze nie tutaj, przepraszam. Inny Józef, jeszcze ten Józef. Józef ten od Jakuba. Józef ten od Jakuba. Pamiętacie, co on powiedział, kiedy patrzył na swoje rozczarowania, na pasmo rozczarowań w swoim życiu? Kiedy przychodzą jego bracia, kiedy stają przed nim, co on mówi? Mówi, wy wymyśliliście to po to, żeby zrobić zło, żeby zrobić mi krzywdę. Ale Bóg przez to wszystko przygotował coś lepszego. Bóg przez to wszystko przygotował ratunek dla naszej rodziny. Umiejętność spojrzenia na sytuację, na to, co dzieje się w naszym życiu. Pan Jezus, kiedy staje przed tą potęgą Rzymu, kiedy staje przed nim Piłat, mówi, wiesz, że mogę zrobić z tobą, co będę chciał. Pan Jezus jak mu odpowiada? Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane. Jakakolwiek sytuacja spotyka ciebie w twoim życiu, nie spotkałoby cię to, gdyby to nie, Bóg na to nie pozwolił. Gdyby Bóg na to nie pozwolił. Więc nic nie jest zbyt małe, zbyt takie gdzieś umykające Bożej uwadze, ale nic nie jest zbyt wielkie. Tak śpiewaliśmy tą pieśń. Nie ma problemu, by On rozwiązać nie mógł. Bo Boże myśli to nie są nasze myśli. Jego drogi są wyższe od naszych dróg. On najlepiej wie, co jest dobre dla nas. Jest taka opowiastka o Mojżeszu. Pewnego razu Mojżesz usiadł blisko studni na pustyni. W zadumie obserwował pewne wydarzenia. Oto wędrowiec zatrzymał się nad studnią, a kiedy nachylił się, zza pazuchy wypadła mu na ziemię sakwa pełna złota. Człowiek odjechał w pośpiechu, a zaraz po nim zjawił się ktoś inny i znalazł tą sakwę złota. On również odjechał w pośpiechu, a następnie przybył trzeci wędrowiec, żeby ugasić pragnienie. Położył się na odpoczynek w cieniu palmy. W międzyczasie pierwszy człowiek odkrył swoją stratę. Domyśla się, że stało się to na postoju. Wraca nad studnię i budzi tego trzeciego człowieka. Tak? Budzi tego śpiącego. W przekonaniu, że to on znalazł i zabrał jego kiesę. Wywołuje się kłótnia, w której ginie trzeci wędrowiec. Mojżesz na to nie wytrzymuje, zwraca się do Pana Boga i mówi w taki sposób: widzisz, oto dlaczego ludzie w Ciebie nie wierzą. Jest zbyt wiele zła, jest zbyt wiele niesprawiedliwości na świecie. Dlaczego ten, który zgubił sakwę, stał się mordercą? Dlaczego drugi wędrowiec otrzymał sakwę pełną złota, a nie zapracował na nią, a ten trzeci zginął za co? Za niewinność chyba. I Bóg na to odpowiada: posłuchaj, bo tylko raz Ci na to odpowiem. Ten pierwszy był synem złodzieja. Pieniądze zostały skradzione ojcu tego drugiego. Znalazł tylko to, co już należało do niego. Trzeci był mordercą, ale sprawiedliwość nigdy dotąd go nie dosięgnęła. On też otrzymał to, na co zasłużył. Uwierz na przyszłość, że we wszystkim, co robię, jest sens i sprawiedliwość. Nawet jeżeli tego nie rozumiesz, Bóg jest suwerenny. Bóg jest też miłością, tak jak powiedzieliśmy. Jak czytamy, kto nas jest w stanie oddzielić od miłości Bożej? Jest coś takiego? Ile rzeczy tam wymienia apostoł Paweł w tym 35 wierszu Rzymian 8 rozdział 35 i później 38 wiersz. 17 rzeczy policzyłem. 17 rzeczy jest wyliczonych. Jakie rzeczy nie są w stanie oddzielić nas od tej miłości? Mówi tak. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, miecz? I później dalej w 38 wierszu: ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 17 rzeczy, chyba że się pomyliłem. Tyle tam jest wymienionych. Boże dzieci muszą nauczyć się całkowitego polegania na ojcu. Normalni ojcowie, my chcemy, żeby dzieci były niezależne. To jest pragnienie nasze, prawda? Chcemy, żeby były niezależne. No owszem, chcemy, żeby w jakiś sposób szukały naszej rady, żeby czasami się zwróciły do nas z czymś. Ale generalnie chcemy, żeby jak najszybciej były niezależne. Tacy są ojcowie. Matki chyba troszeczkę inaczej. Ale dzisiaj są telefony i darmowe rozmowy, także dużo problemów z głowy wtedy jest. Bóg Ojciec chce, żebyśmy byli od Niego zależni. Chce, żebyśmy byli tego świadomi we wszystkim. Synu mój, jesteś ode mnie zależny. Zobaczcie, to było w Panu Jezusie. Pan Jezus mówi: ja niczego nie robię, czego bym nie widział u Ojca. Tylko to, co Ojciec mi powie, tylko co Ojciec pokaże, tylko to robię. Jestem zależny od Ojca całkowicie. Ja nie chcę czynić żadnej innej woli. Nic innego, tylko to, co Ojciec pokazuje. I tego my musimy się uczyć od Pana Jezusa, co nam bardzo ciężko przychodzi. Więc On dał Syna, żeby stał się przebłaganiem za nasze życie. On posłał Go dla nas. Bo jeżeli mówimy miłość, ale na czym polega miłość? Na czym polega miłość? Miłość nie polega na tym, że ja to w sobie coś wykrzesałem. Miłość to nie jest tylko odczucie. Miłość to nie jest zakochanie. Miłość to nie jest romans. Miłość to jest to, że Bóg dał swojego Syna. Ofiarował swojego jedynego Syna za Ciebie. Mówi, to jest miłość. Ja chcę, żebyś w tej miłości trwał. Dał Syna, żeby stał się przebłaganiem za nasze rzeczy, za nasze grzechy. Pierwszy Jana 4,10 właśnie tak mówi. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ubłaganie za nasze grzechy. Więc jeżeli mamy nie być rozczarowane, to muszę mieć nadzieję, która jest jaka? Nadzieję, która nie zawodzi. Nadzieję, która jest pewna. Zresztą mówiłem, ale często mnie to gdzieś tam aż denerwuje, tak? Kiedy widzę jakieś sceny, kiedy szczególnie taka dramatyczna scena, jest jakaś wojna, jakieś zagrożenie i najczęściej to jest mężczyzna, który zostawia czy to swoją ukochaną, czy dziecko i mówi, obiecuję ci, że wrócę. Na pewno wrócę. Na pewno dam radę. Oczywiście reżyser zawsze tak to robi, że on jakoś tam wraca. Najczęściej wraca. Ale nie jesteśmy w stanie dotrzymać naszych obietnic w taki sposób do końca. Ponieważ nie możemy być pewni za to, co z nami się może przydarzyć. Ktoś wyjeżdża z domu i mówi, na pewno wrócę. Jaką masz pewność, że na pewno wrócisz? Na pewno będziesz chciał wrócić. I na pewno będziesz robił wszystko. Być może, tak, okej. Ale nie możesz mieć takiej pewności. Więc potrzebujemy nadziei, która nie zawodzi. Nadziei, która sięga poza grób. Nadziei związanej z taką miłością, jak to jest powiedziane, umiłowali aż poza grób, umiłowali Jego przyjście, umiłowali tak, że nie ukochali swojego życia tak mocno jak Jego, jak Boga samego. Tak się Go uchwycili. I co Bóg wtedy mówi? Mówi, ja nagradzam. Ja nagradzam. Jest nagroda dla tych, którzy Jego szukają, dla tych, którzy w taki sposób postępują w swoim życiu. Jaką mamy perspektywę? To jest ta kolejna rzecz. Wieczność. To kolejne światełko. Wieczność. W tym 8 rozdziale, w 18 wierszu, czytamy o utrapieniach. Jakie one są? Jaki mają charakter? To są utrapienia teraźniejszego wieku. To są utrapienia tej chwili, teraz. Cierpienia obecnej chwili. Piotr mówi, na krótko, gdy trzeba, jesteśmy zasmuceni. Jakub mówi, że czym jesteśmy? Nasze życie jest jak mgiełka, jak para. Dzisiaj jesteś, już ciebie nie ma. Na krótko. Nasze życie się kończy. To jest wszystko tymczasowe. To jest chwilowe. Paweł mówi, że to jest namiot. Rozbiliśmy to tylko namiocik. Na króciutką chwilkę. Bo nie jesteśmy przeznaczeni do tego życia. To nie jest celem naszym, żeby tutaj być bardzo bogatym, bardzo nie wiadomo, mieć coś i zdobyć nie wiadomo ile rzeczy. Szczęście nasze jest w Chrystusie. Spełnienie jest w Nim. To jest nadzieja, która jest prawdziwa. Więc kiedy myślę w takim momencie o jakichś tam kłótniach rodzinnych, które się zdarzają, Boże drogi, czy to warte tego jest? To jest warte? Później, kiedy dochodzi schyłek naszego życia, czego najbardziej nam brakuje? Czy ktoś prosi w tym momencie, włącz mi telewizor, bo umieram? Włącz mi internet, bo muszę sobie coś tam jeszcze kupić, nie wiem? Potrzebujemy osób, które by przy nas były, prawda? Potrzebujemy jakiejś drugiej osoby, która by przy nas stała. Nikt nie potrzebuje trzymać pod poduszką, kiedy jest umierający, swojej książeczki czekowej czy jakichś tam pieniędzy. Jeżeli jesteśmy rozczarowani naszym życiem, powinniśmy o tym to wypowiedzieć, powinniśmy to nazwać. Musimy to zwerbalizować, zrozumieć, co dzieje się tak naprawdę w naszym życiu. Musimy wyznać to Bogu i tak samo nazwać ze swojej strony, zrozumieć, że my też jesteśmy powodem do potknięcia. My też zawiedliśmy. I w tym właśnie ważne jest umacnianie swojej wiary. Jak Bóg chce, żebyśmy sobie radzili z tym uczuciem, które nazywamy rozczarowaniem? Jak Bóg chce? Tu przechodzę. To ważne to są te pytania właśnie. Umacnianie swojej wiary. To jest właśnie ta przypowiastka. O Józefie zwanym Barnabasem albo Barsabą. Pamiętamy, to jest ta jeden jedyny raz w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale wymieniony jest w 26 wierszu, kiedy ma ktoś zastąpić Judasza. Tak? Ma ktoś zastąpić Judasza. Tam są pewne kryteria. Zawsze musieli być z tą całą dwunastką i było dwóch takich. Jednym z nich był Barsabas, drugim był Matias. Albo Maciej, tak przetłumaczono. Maciej w naszej Biblii. Pamiętamy, rzucają losy i wybrano Macieja. Wybrano Macieja. To musiało zaboleć tego Barnabasza. Nigdy więcej już o nim nie czytamy. ale później mówi tradycja, wspomina, że on stał się biskupem Eleuteropolis. Eleuteropolis to jakieś miasteczko 50 km na południe od Jerozolimy. I że zginął też jako męczennik. Pytanie, jak to przeżycie mogło wpłynąć na niego? To, czego doświadczył? Jakiej mądrości nabył? Mądrości, którą mógłby się podzielić z kimś młodszym? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Oto 20 lat później biskup Józef spogląda na swojego ponurego ucznia. Jesteś rozczarowany. Tak, odpowiedział Primus. Dlaczego? Odpowiedź wydawała się oczywista. Primus podejrzewał, teraz odbędzie się lekcja. Miałem po prostu nadzieję, że zostanę posłany do kościoła w Antiochii, a jedzie tam Asher. No, to jest okazja do rozczarowania. Moje pytanie brzmi, dlaczego jesteś rozczarowany? Podejrzenie potwierdzone. Primus chciał się po prostu podąsać w spokoju, miał nadzieję, że jego lekceważąca postawa skróci tę lekcję. No dobrze, Asher jest moim dobrym przyjacielem, cieszę się, że tam pojedzie. Ja po prostu wyobraziłem sobie, że Antiochia byłaby dobrym, świetnym miejscem na studia. Przejdzie mi. Studiowanie w Antiochii rzeczywiście jest świetną możliwością. Ale moje pytanie brzmi, dlaczego jesteś rozczarowany? Twarz Primusa zaczerwieniła się z niecierpliwości. No cóż, jeśli Antiochia jest czarującą możliwością, a mnie ona właśnie mija, to chyba mogę czuć się rozczarowany. Ach, czujesz się rozczarowany. Bo bycie rozczarowanym i czucie się rozczarowanym to różne sprawy. Primus czuł, że połyka haczyk z przynętą, nie mógł jednak nie zapytać, ale co masz na myśli? Primus, jakie jest moje ulubione powiedzenie największego człowieka narodzonego z kobiety? No, to chyba z Jana 3,27. Człowiek nie może niczego otrzymać, jeśli nie jest mu to dane z nieba. No dobrze, skoro nie otrzymałeś tej czarującej Antiochii, to czujesz się rozczarowany. Kto cię rozczarował? Wiem, że Bóg panuje nad wszystkim, ale Bóg chyba też rozumie nasze uczucie rozczarowania, czyż nie? Rozumie? Powtórzył tylko Józef. Pozwól, że cię zapytam. Kiedy los padł na Macieja, czy czułeś się rozczarowany? Tak. Czułem się i rozczarowany, i zakłopotany. Ale to nie było niewłaściwe. To znaczy, mam na myśli, byłeś prawie jednym z 12. To wydaje się naturalne, żeby czuć się w takim momencie rozczarowanym. To było niewłaściwe. To było złe. Ponieważ wywodziło się z mojej niewiary w Zbawiciela i z mojej próżnej dumy. Wątpiłem obietnicy zapisanej w Psalmie 84, wierszu 12. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. Łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia niczego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Zwątpiłem, że ten, który został za mnie ukrzyżowany z powodu mojego grzechu, ten, który wyrwał mnie z ciemności do cudownej swojej światłości, naprawdę miał dla mnie to, co najlepsze. Ta sytuacja tylko obnażyła moją samolubną ambicję. Apostolstwo to piękne powołanie i warto się o niego ubiegać. Ale kiedy Pan wyznaczył innego, tym samym rozczarowując mnie, mogłem odkryć, jak wiele mojego rozczarowania było zakorzenione w pragnieniu chwały dla samego siebie. Primus patrzył dalej zamyślony na drzwi. Józef kontynuował. Każdy naśladowca Pana Jezusa jest przez Niego rozczarowany, Primusie. Każdy naśladowca Pana Jezusa jest przez Niego rozczarowany. Nasza odpowiedź na rozczarowanie najczęściej jest zgodna z naszą upadłą naturą, ale nie jest neutralna. Ta odpowiedź nie jest czymś małoważnym, obojętnym. Ona jest głęboko związana z tym, w co wierzymy. Jezus chce, żebyś zbadał swoje odczucia, żebyś dotarł do korzenia odczuć. Jeśli odkryjesz, że to grzech karmi twoje rozczarowanie, to tu również jest Jego dobroć, bo On chce doprowadzić cię do opamiętania, chce doprowadzić cię do pokuty. I tak jak ja pewnego dnia spojrzysz wstecz na swoje rozczarowanie, jak na najlepszą rzecz, która mogła ci się przydarzyć. Jezus dzisiaj mówi również i do ciebie, do nas, do mnie i do ciebie. Mówi, nie ty mnie wybrałeś, ale ja ciebie wybrałem. Nie ty mnie ukochałeś, to ja Ciebie pierwszy ukochałem. Ja Ciebie przeznaczyłem do czego? Żebyś wydawał owoc. Żeby jaki był ten owoc? Żeby to był trwały owoc. Mówi Jezus, ja Ciebie wybrałem, żebyś wydawał owoc. I to trwały owoc. Dlatego ja zrobię wszystko, żeby ten owoc był trwały. Żeby ten owoc był pełny, taki jaki ma być. Dlatego On musi przeprowadzić nas przez rozczarowanie. I to nie jedno, nie raz. On zabierze nam wiele rzeczy, które nas oczarowały. Musi dać nam to rozczarowanie, żebyśmy mogli doświadczyć tej pełnej nadziei, tego spełnienia w Nim. Mówi, darowałem Ci swojego Syna. Darowałem Ci rozkosz moich oczu. Darowałem Ci wszystko to, co mam najcenniejsze. Czy przyjmiesz to? Prześledź korzenie swojego rozczarowania. Bo mogą rzeczywiście stać się korzeniami goryczy. Przypomina mi się mnóstwo innych historii biblijnych, które mówią o tym. Choćby dziadek Batszeby. Jak korzeń goryczy, opowiem kiedyś wam tą historię. Jak korzeń goryczy jego zabił. Tak, to może być takie niewiara, może być takim środkiem, który zabija Boże obietnice. Niszczy Boże obietnice. Uwierz w Bogu, uwierz w Jego obietnice. Czy pamiętacie uczniów Pana Jezusa po śmierci Jego? Gdzie oni się znajdują? W tym górnym pokoiku, tam, zamknięci, bo co? Bo się boją. Bo się boją. Tak? Siedzą, nie wiem jak tam jest ciasno, czy nie, ale wyobrażam sobie takich dwóch goryli stojących przy drzwiach. Wiecie, jak się nazywają? Może dwóch i więcej. To jest strach i właśnie rozczarowanie, przynajmniej. Strach i rozczarowanie. Tacy, wiecie, bramkarze stoją i nie puszczają ich stamtąd. Oni są związani strachem, związani rozczarowaniem. W tym małym pokoiku u góry. Nie da się stamtąd wyjść. Nie potrafią. To wydaje się być niemożliwe. Ale uważajcie, bo teraz powiem zdanie, które musicie sobie zapisać albo zapamiętać. To, że oni nie widzieli wyjścia, nie znaczy, że Pan Jezus nie widział możliwości wejścia. Tak? Jeszcze raz. Oni nie widzieli wyjścia, ale Pan Jezus nie widział problemów, żeby tam wejść. Może tak jest w Twoim życiu. Może z powodu rozczarowań, strachu, jakichś innych rzeczy dotyczących Ciebie. Może siedzisz właśnie w takim zamkniętym swoim pokoiku i stoi dwóch takich strażników, takich goryli, którzy właśnie nie pozwalają Ci wyjść. To, że Ty nie widzisz wyjścia, nie znaczy, że Pan Jezus nie widzi możliwości wejścia. To bardzo często powtarzam, przy tych chorobach, które przeżywaliśmy my w swojej rodzinie, to nie jest najgorsza tragedia, jaka się działa, ale było tego sporo. Kilka rzeczy. Pierwsza rzecz taka, obserwacja prosta, że czasami, jeżeli ktoś ma nawet chorobę śmiertelną, ale da się z nim rozmawiać, da się mu zaszczepić nadzieję, da się mu powiedzieć o czymś, jutro będzie wspaniale. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest dobry i można się tego uchwycić. Bóg jest miłością. Można się tego uchwycić. Bóg jest suwerenny, On wszystko ma pod kontrolą. Można się tego uchwycić, nawet mając śmiertelną chorobę. Ale czasami bywa tak, że człowiek jest właśnie w takim zasklepieniu, w takim załamaniu, w takiej depresji, że właśnie nie widzi tego. Widzi tylko tych dwóch goryli, którzy stoją przy drzwiach i mówią, nie ma wyjścia, nie ma wyjścia, nie ma dla mnie wyjścia, nie ma dla mnie ratunku. To, że Ty nie widzisz, nie znaczy, że Pan Jezus nie widzi wejścia. Pan Jezus wszedł tam do nich. Dla Niego nie ma przeszkód. Inna refleksja jest taka też, że kiedy patrzę właśnie, mówiąc o tej perspektywie czasu, patrzę do tyłu dzisiaj. Patrzę na to wszystko, co się stało. Te operacje, te wzruszenia, te załamania, ta niepewność. To wszystko, co działo się wtedy. Myślę sobie, to już minęło. To już jest za mną. Kiedy to było? Nawet mi się nie chce liczyć. Mówię sobie zawsze, mam zawsze problemy z tym, kiedy coś się działo. Mówię, jak będę stary, to kiedyś usiądę może z kalendarzem, będę pamiętał, co kiedyś się działo. Ja nie pamiętam. I nie chcę pamiętać. Nie obchodzi mnie to. Jestem tu tylko na chwilkę. Jestem tylko na krótki moment. Niemniej jednak czekamy. Wielu z was może czeka, było rozczarowanych, jest rozczarowanych i wciąż czeka. jak mówi przypowieści, mówią przypowieści 13-12, mówi: przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, cokolwiek byśmy nie powiedzieli. I to może trwać, i trwać, i trwać, i trwać. I kiedy, Panie? I kiedy? I dlaczego ja? Sara, pamiętamy? Kiedy wreszcie przychodzi ten moment spełnienia obietnicy, mówi: teraz na starość miałabym zażywać tej rozkoszy? Teraz? Jakby zawiedziona. Niemniej jednak Bóg otworzył drzwi. I z tego wyszło wielkie błogosławieństwo. Bo Bóg ma swój czas, swój sposób. Bóg ma swój czas i swój sposób. On robi to wszystko tak, jak On uważa za słuszne. W końcu te drzwi się otwierają. Pan Jezus mówi: dotknij mnie. Pan Jezus mówi: wypróbuj mnie. No włóż palec. Włóż palec tu i tu. Włóż palec, zobacz. Wypróbuj mnie. Ja jestem prawdziwy. Ja się nie zmieniłem. Ja naprawdę żyję. Czy wierzymy w taki sposób Jezusa? Czy w taki sposób ufamy Jemu? Czy w taki sposób trzymamy się Jego? Dzisiaj nie ma młodych ludzi, chociaż miałem taki zawarty apel dla nich, bo to jest takie charakterystyczne. Dzisiaj znowu mamy takie, w tym tygodniu będziemy mieli piękne kolejne okrągłe urodzinki. I kiedy już przekracza się właśnie takie pełne progi, to człowiek patrzy na młodość do tyłu, wstecz i myśli sobie: no kiedyś to wydawało się, że świat otworem stoi. Nie ma żadnych przeszkód. Ja wszystko osiągnę, ja wszystko zdobędę. Nie ma dla mnie problemów. Tak się wydaje młodym ludziom. Ale później któregoś dnia siadają te możliwości. Zamykają się jakieś drzwi. Niektórzy ludzie doświadczają tego od samego początku. Jak mało kto potrafi wczuć się w to, co przeżywa na przykład Piotr, że tak powiem tutaj, kiedy wiele drzwi przed nim jest zamkniętych. Namawiałem go kiedyś takiej akcji, żeby zrobić takim sprayem i malować przed drzwiami sklepów: tu niepełnosprawnym wstęp zbroniony, albo niepełnosprawni precz, jeszcze lepiej. Bo nie może tam wjechać, po prostu. I ktoś, kto tego nie przeżywa, ktoś, kto tego nie wie, nie doświadcza, ten nie wie, jak to jest. Prawda? Tak samo jak wielu z młodych nie wie, jak to jest być w starszym wieku, kiedy już się traci wzrok. Nie potrafimy czasami wczuć się, mając nawet kogoś blisko. Nie myślimy o tym. Ach, co tam kiedyś. Ale najgorsze drzwi, uważajcie teraz, bo to jest bardzo ważne. Najgorsze drzwi, jakie mogą być zamknięte przed nami, najgorsze rozczarowanie, jakie może spotkać nas w życiu, to nie jest to, że czegoś nie mogę tu osiągnąć. Te wszystkie rozczarowania tu na ziemi mają swój sens, mają swój cel. I Bóg z tego potrafi wyprowadzić tylko On, i On przez cały czas to robi, że wyprowadza coś pięknego i dobrego z tymi, którzy Go miłują. Ale są drzwi, przed którymi wielu ludzi stanie. Wielu ludzi stanie. Naprawdę z pełną nadzieją. Boże, oto jestem. Wpuść mnie. Wpuść mnie. Pan Jezus mówi: tak długo stałem u Twoich drzwi. Tak długo pukałem do Twoich drzwi. A Ty nigdy mi nie otworzyłeś. Nigdy nie zrobiłeś mnie Panem swojego życia. Wtedy będzie rozczarowanie. To jest dopiero rozczarowanie. To jest dopiero wstyd. Panie, Panie, my w Twoim imieniu. Idźcie precz, nie znam Was. Nie znam Was. Dlatego rozczarowanie ma sens. Rozczarowanie nie jest czymś, co się wymyka Bogu spod kontroli. Rozczarowanie jest zaplanowane dla Ciebie. Bo Ty masz uchwycić się Boga. Bo Ty masz uczynić Jezusa Panem swojego życia. Ty nie widzisz wyjścia, ale On nie widzi problemów. Dla Niego nie ma żadnego problemu, żeby wejść i stanąć przy Tobie. Bo oto jestem. Dotknij moich rąk. Dotknij moich stóp, mój bok. Zobacz, włóż palce swoje. Ja jestem prawdziwy. Ja jestem prawdziwy. Jak wiele osób przekona się o tym i będzie dla nich za późno. Za późno. Pokochaj swoje rozczarowania. Podziękuj Bogu za rozczarowania. Ale On ostatecznie nigdy nie jest rozczarowaniem. Nam się może wydawać, że coś nas rozczarowuje, ale On nigdy nie jest rozczarowaniem. Będziemy rozczarowani sobą i swoimi pomysłami, swoimi nadziejami, które my mamy. Ale Bóg z tym, co On nam daje w Jezusie Chrystusie, nigdy nie jest rozczarowaniem. Uchwyć się Jego, zaufaj Jemu. I podziękujemy. Zapraszam teraz, powstańmy do modlitwy.